Przypomnę, że gościmy w naszym studiu panią Annę Sawicką i Teresę Krasnowską z Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, a przy telefonie pan Damian Zięba z Fundacji Graty w Krośnie, bo rozmawiamy o ważnym dla naszego regionu i dla naszych lokalnych społeczności konkursie na wolontariusza i koordynatora roku 2024 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego. Wspominamy także o Nagrodzie Marszałka Województwa Podkarpackiego NGO Wysokich Lotów, bo Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia jest laureatem tego konkursu. To teraz, proszę Państwa, porozmawiamy o tym, jak się działa w lokalnych społecznościach, w niewielkich tak naprawdę miejscowościach. Panie Damianie, Fundacja Graty w Krośnie od niedawna, prawda, istnieje, ale wiem, że Państwo mają ogromne doświadczenie.
Tak, od 17 lutego 2022 roku. Ja pamiętam jeszcze w czasie covidowym, kiedy jeszcze nie miałem rozeznania, podróżowałem, żeby złożyć papiery i udało się na szczęście. I przy tej okazji oczywiście jako działacze społeczni zebraliśmy się, bo robimy mnóstwo fantastycznych rzeczy tutaj w Krośnie od kilku lat, więc siłą rzeczy postanowiliśmy, że przy naszej wiedzy, naszych talentach i także hobby stworzymy właśnie fundację. Jednak od samego początku chcieliśmy być niezależni, czyli żeby nie cierpieć na grantozę od grantu, dofinansowania i dofinansowania. I tak postanowiliśmy, że w ramach uzupełnienia tworzymy przedsiębiorstwo społeczne, które będzie wspierać osoby neurotypowe z autyzmem i ADHD i gwarantować pracę, i będziemy tworzyć produkty z wpływem społecznym. Także szyjemy pluszaki, zabawki, szkolimy, prowadzimy zajęcia z gier. No i wszystko to tak się razem scala, że możemy łączyć naszą misję społeczną, która na co dzień nam przyświeca, razem oczywiście stale szukając różnych źródeł finansowania.
Pani Teresa tutaj z takim zrozumieniem też kiwa głową, szczególnie przy tych kwestiach finansowania. Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia 22 lata już istnieje.
Tak.
Sięgnijmy do tych początków.
Ja myślę, że początki były fajne, dlatego że wtedy był dobry klimat dla organizacji pozarządowych. Jakby współuczestniczyliśmy w tworzeniu się FIO. Były małe projekty, które dawały wiarę w to, że można coś zrobić. I myślę, że dużo osób, które wtedy zaczynały, pozakładały różne swoje organizacje. I ja myślę, że to jest takim powodem do współpracy dzisiaj w środowisku, dlatego że mamy partnerów w PSONi, mamy partnerów w innych organizacjach, mamy doskonałą współpracę z harcerzami, nawet harcerze, jedna drużyna u nas ma jakby harcówkę, ponieważ ich opiekunka jest osobą niepełnosprawną ruchowo. Więc myślę, że to dużo rzeczy się dzieje. Ponieważ my mamy 22 lata, a są młodsi, to nas tak trochę traktują jako mentorów. I to jest miłe, że jak ktoś mówi Jarosławskie, to można zapytać w Jarosławskim Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia. To jest dla nas bardzo takie motywujące.
No to też świadczy o docenianiu tego, co robicie, pani Anno.
No tak, rzeczywiście. Myślę, że bardzo piękną rzeczą jest, że spotykamy wśród wolontariuszy naszych byłych uczniów. To są już często rodzice, którzy przyprowadzają swoje małe dzieci. Już będąc w szkole, pracując w szkole, zachęcałam młodych ludzi ze szkoły podstawowej do takiej wolontariackiej pracy. To procentuje. Spotykamy ich teraz. To, że to jest małe środowisko, to w większości się znamy. Zawiązujemy bardzo takie sympatyczne relacje. Nawet mogę powiedzieć, że przyjaźnie się też rodziły właśnie w wolontariacie.
Pięknie. Panie Damianie, pani Teresa wspomniała, że te 22 lata temu to był dobry czas dla organizacji pozarządowych. A jakie obecne czasy są dla was? Dla trzeciego sektora.
Myślę, że w ogóle trzeci sektor mocno się zmienił i jego wzgląd, jak to wygląda. Coraz częściej są to organizacje, które bardzo mocno się profesjonalizują i ekonomizują. Już tłumaczę oczywiście, co za tym idzie. Już chodzi o to, że organizacja musi, nowa, powstająca, oprócz pasji, talentów, fantastycznych ludzi, potrzebuje jeszcze zrozumienia, że wokół jest dużo konkurentów, czyli no, również innych organizacji. Więc jeśli chcemy działać na rzecz czegoś dobra, oprócz to samo dobro, no, jakkolwiek by to może strasznie nie zabrzmiało, może być za mało. Musimy wymyśleć, dotrzeć, myśleć marketingowo, korzystać z wizerunku, kształtować go, mieć świadomość o tym, jak robić identyfikację wizualną, jak zbierać fundusze, o aspektach prawnych, jak oczywiście całą ustawę kamienkową, jeśli prowadzimy zajęcia dla dzieci. No to jest tego ogrom rzeczy, które musimy spełniać warunków, żeby działać w literze prawa, a jednocześnie, żeby działać skutecznie. Więc moim takim od samego początku pomysłem było wzorowanie się na modelu organizowania społecznościowego, community organizing, który zobaczyłem w Wielkiej Brytanii, gdzie miałem przyjemność adoptować ten model. I tam zobaczyłem, że organizacje często właśnie budują sobie zaplecze, budują produkty, usługi z wpływem społecznym, dostarczają pewnych dóbr. I dzięki temu, jeśli na przykład stają w opozycji wobec władzy albo w opozycji wobec kogokolwiek,
są niezależne.
Są niezależne. No i my od samego początku mówimy i chwalimy się. My jesteśmy organizacją pozarządową, jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, nie wstydzimy się tego, że działamy na rzecz osób neurotypowych z autyzmem, ADHD. Pokazujemy, jak to jest być samorzecznikiem dla swojej grupy. No i wypinamy pierś, mówiąc, że organizacje pozarządowe to wspaniała historia na sposób, żeby młodzi ludzie zdobywali doświadczenie, osoby, które mają więcej czasu, żeby w jakiś sposób realizowali się społecznie i budowali nowe znajomości, a także otwierali sobie zupełnie nową przestrzeń do swoich pasji.
Świetnie, że pan ten wątek poruszył, czyli w ogóle po co są organizacje pozarządowe, ale też co dają na przykład wolontariuszom. A dają bardzo dużo, bo my najczęściej postrzegamy wolontariusza jako tego, który się poświęca na rzecz innych osób, a przecież wolontariusze tak wiele sami zyskują z tej działalności.
Tak, na samego początku przyświeca cel, żeby z każdy wolontariusz, a mieliśmy ich 1396 w ciągu roku, żeby każda osoba dowiedzieć się, czym dysponuje, jakie ma zasoby, co chce realizować, w czym chce się spełniać. I dzięki temu, po czym jak wysyłamy tę osobę, to dajemy jej wiedzę, która w przyszłości może wykorzystać na rynku pracy, podczas rekrutacji na studia, rozeznać, czy w danej działalności chciałaby podjąć po prostu działanie. I może tak bezpiecznie próbować. Jeśli coś sknoci, to sknoci, naprawi, poprawi, skoryguje, zaryzykuje raz jeszcze, podejmuje działania. To jest właśnie warto korzystać z wolontariatu, że to jest nie tylko i wyłącznie altruizm, na samego altruizmu, tylko jest to ogrom wiedzy, którą można zdobyć, a gdyby się chciało w podobny sposób ją pozyskać, czasami trzeba byłoby wydać ogromne pieniądze.
Na jakieś zajęcia czy warsztaty. Panie, widzę, że przytakują, że zgadzają się z panem Damianem. Pani Tereso?
No tak, to co Damian mówi, to jest wszystko właśnie tak. Poza tym jeszcze jest ważne, że wolontariusze też korzystają bardzo wiele dla siebie, bo nabywają różne umiejętności, które potem w dorosłym życiu albo w życiu potem mocno się sprawdza. Taka odwaga podejmowania różnych nowych decyzji. Myślę, że to jest z wolontariatu.
Otwartość, umiejętność współpracy w grupie.
Tak, to wszystko to jest profit i to głównie dzięki wolontariatowi długoterminowemu, nie akcyjnemu, dlatego że taki wolontariusz, który przychodzi raz, realizuje, powiedzmy, jakąś kwestię, no to może on niewiele wynosi, ale tutaj Ania się zawsze przygląda tym wolontariuszom, nigdy nie puszcza ich do, że tak powiem, do pracy bez przygotowania. Zresztą na to wskazują też wolontariusze, że oni zyskują dzięki wolontariatowi różne elementy.
Pani Aniu, pani widzi tę zmianę, tak?
Tak, wolontariusze. Oczywiście. Ja bym chciała jeszcze raz podkreślić, bo to wydaje mi się bardzo ważne. Wolontariusze nam pokazują, to piszą o tym w ankietach ewaluacyjnych, znaczenie tych relacji, które oni nawiązują w obecnych czasach, zamknięcia się młodych ludzi przed ekranem swojego smartfona, komputera, to wyjście do ludzi, to spotkanie się jest bardzo ważne. I ja myślę, że tutaj też trzeba by podkreślić, że potrzebne jest to zaplecze, co pan Damian mówił, bo wolontariusza, żeby dopuścić do pracy, żeby on był skuteczny, żeby on polubił tę pracę na przyszłość, to trzeba przeszkolić.
Żeby wiedział też, co ma robić.
Oczywiście,
po prostu.
Oczywiście, w zależności od tego, w jakim środowisku będzie pracował. Zastanawiałyśmy się wielokrotnie nad wolontariuszami, którzy chcieli pracować w hospicjum z osobami starszymi, że takiego wolontariusza powinien przygotować psycholog, żeby nie było takich strat dla psychiki tego wolontariusza,
tak, to jest obciążające.
Trudne prace. I też bardzo ważne jest, żeby wolontariusze mogli się zintegrować. Przygotowanie warsztatów, zajęć, wyjazdu integracyjnego, żeby oni się poznali, żeby poznali swoje mocne strony, żeby dobór ról był potem dobry.
Tacy są wspaniali i wspaniałe laureaci konkursu i laureatki na wolontariusza i koordynatora roku 2024 Korpusu Solidarności Województwa Podkarpackiego oraz przypomnę, że Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia zostało laureatem Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego NGO Wysokich Lotów. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo radości z Państwa działalności życzę. W studiu były z nami pani Anna Sawicka i Teresa Krasnowska ze wspomnianego Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, a przy telefonie pan Damian Zięba, wolontariusz Fundacji Graty w Krośnie. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.